kiedy obserwujemy, że ktoś w Twoim najbliższym otoczeniu zmaga się. Kiedy ktoś w Twoim otoczeniu walczy, kiedy przeżywa jakieś problemy. Co robicie? Jak się zachowują ludzie? Można zasadniczo przyjąć dwie życiowe postawy. Ludzie przyjmują zasadniczo dwie postawy. Jedna to jest postawa taka, można ją opisać w taki sposób, że patrzymy na tego kogoś i mówimy tak, no każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje sprawy, zobaczymy jak sobie poradzisz, no w problemach wychodzi charakter człowieka, zobaczymy jak sobie dasz radę, zobaczymy jaki teraz będziesz mądry, zobaczymy. I to jest taka postawa, najogólniej mówiąc, takiego zdystansowania, trzymania się z boku, sama chciała, niech sobie teraz daje radzi. Niech dalej sobie dalej sama po prostu z tym problemem się zmierzy. A druga postawa, o drugiej postawie będzie całe kazanie. O tej drugiej postawie będzie całe kazanie. I chciałbym was zaprosić do przeczytania razem ze mną fragmentu Słowa Bożego zapisanego w Księdze Wyjścia. To jest druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. I od 8 do 16 wersetu czytamy tam takie słowa, które przytrafiły się, to sytuacja, która się przytrafiła narodowi wybranemu w drodze, tak? W drodze. Czytamy tam tak. W czasie pobytu Izraelitów Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici, stanęli do walki. Wtedy Mojżesz polecił Jozłemu: wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. Jozue zastosował się do słów Mojżesza, wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz zaś, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie aż do zachodu słońca. Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. Po bitwie Pan polecił Mojżeszowi: zapisz to na pamiątkę na zwoju i każ zapamiętać Jozłemu, że całkowicie wymarzę spod nieba pamięć o Amaleku. Mojżesz zbudował tam ołtarz i nadał mu nazwę Pan moim sztandarem. Potem ogłosił: tak, ręka na tron Pana, wojna Pana z Amalekiem trwać będzie przez pokolenia. Okej, to jest taki fragment, który jest w moim sercu od kilku tygodni. Gdzieś tam mocno zdążył się zakorzenić, mocno jest we mnie. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami paroma myślami opartymi właśnie o to słowo. I też chcę powiedzieć, że jeśli dzisiaj pełnisz w Kościele jakąkolwiek służbę liderską, albo w przyszłości zamierzasz, chciałbyś, czujesz, że Bóg cię powołuje do tego, to jest do ciebie słowo. To jest do ciebie słowo. To rób notatki. Ponieważ wydaje mi się, że jest tu kilka szczególnie cennych uwag dla nas, którzy gdzieś tam służymy w jakikolwiek sposób w Kościele. To jest sytuacja niespodziewana, kiedy Izrael wędruje i w sposób... To nie jest coś, co można przewidzieć. Wychodzi przeciwko niemu armia Amalekitów. Mojżesz się tego nie spodziewał, Mojżesz tego nie pragnął, nie oczekiwał, nie szukał konfrontacji. A to się jednak wydarzyło. I wiecie, są w życiu takie sytuacje, tak? Są w życiu takie momenty, mówiąc takim kolokwialnym językiem, takie niefajne sytuacje, które nas spotykają, kiedy nie chcemy, kiedy ich nie prowokujemy, kiedy nie dążymy do nich, a jednak są, pojawiają się. I trzeba się z nimi zmierzyć, tak? Nie można schować głowy w piasek, nie można powiedzieć, no dobra, to wracamy do Egiptu, tak? Trzeba stoczyć walkę i podobnie jest w tym wypadku. I opowiadanie, ta historia zaczyna się od słów, które Mojżesz mówi do Jozłego: wybierz odpowiednich mężczyzn do walki. Wybór. Tak? Wybierz odpowiednich ludzi. To jest ciekawe, o apostołach czytamy w Ewangeliach, że Jezus mówi, że Pan Jezus wybrał tych, których sam chciał. Tak? Tych, których sam chciał. On sobie wybrał tych, których chciał. To jest niesamowite. Grzegorz dzisiaj to rano tutaj przeczytał o tym właśnie w liście do Efezjan, o tym, że Bóg wybrał cię przed założeniem świata. Tak? W Ewangelii Jana Jezus mówi do uczniów i do ich następców, mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, ja was powołałem, abyście wydawali owoc. Posłuchaj, to jest najważniejsza rzecz, myślę, w chrześcijańskim życiu. Świadomość swojej tożsamości wynikającej z powołania. Ponieważ kiedy wiem, kim jestem, wiem, jak żyć. Wiem, co robić. To jest bardzo ważne, żebyś miał świadomość tego, kim jesteś, tak? I tak jak tam jest napisane, że Jozue otrzymał polecenie, żeby wybrać właściwych mężczyzn do walki, tak? No, wojsko to jest takie specyficzne miejsce. Tam są pewne kryteria, tak? Ktoś się nadaje, ktoś się nie nadaje. I chcę ci powiedzieć, że Pan Jezus też się nie pomylił odnośnie ciebie, jeśli chodzi o Kościół. On ma swoje kryteria, on do ciebie mówił. Tak? Być może z twojej perspektywy to absolutnie wyglądało dokładnie odwrotnie. Że nie miałeś, że to ty wybrałeś Boga. Tak? Że to ty zdecydowałeś się. I jest w tym jakaś część prawdy, ale w istocie rzeczy jest dokładnie odwrotnie. Ty jedynie odpowiedziałeś na Boże powołanie. Odpowiedziałeś na Boży wybór. To jest ważne, żeby wiedzieć, tak? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To Bóg się tobą pierwszy zainteresował. No i są wybrani mężczyźni do walki, a w tym czasie Mojżesz, Aaron i Hur stają na wzgórzu. Mojżesz podnosi swoje ręce, żeby się modlić, wielbić Boga, błogosławić walczącego Izraela. Posłuchajcie, ja będę miał dzisiaj takie przerywniki w tym kazaniu, ponieważ mam katar. Wiem, że to jest takie żenujące, jak pastor wyciera nos w czasie kazania, ale jakbym tego nie zrobił, to byłoby jeszcze bardziej żenujące. Stoją, Mojżesz podnosi ręce do Boga, modli się, a na dole wybrani ludzie toczą walkę. Kochany liderze, jeżeli delegujesz obowiązki, jeżeli zatrudniasz kogoś w swoim zespole, jeżeli dajesz komuś zajęcia, jeżeli kogoś z kimś współpracujesz, wynajdujesz go, to chcę ci powiedzieć, abyś coś zrobił. Potrzebujesz modlić się za tą osobę, potrzebujesz podnosić ręce, potrzebujesz ją błogosławić, potrzebujesz ją wspierać, potrzebujesz stać na wzgórzu i błogosławić tego, który walczy. Rozpoczyna się bitwa i dzieje się coś niezwykłego. To jest bardzo niezwykłe, tak? Tak długo, jak ręce Mojżesza są w górze, tak długo, jak są wyciągnięte do Boga, tak długo Izrael przeważa, ale jak długo można mieć podniesione ręce? Jak długo można mieć podniesione ręce do nieba? Mogłeś to sprawdzić parę minut temu. Miałeś okazję. Mogłeś to sprawdzić parę minut temu podczas uwielbiania Boga. Kiedy ręce Mojżesza mdleją, kiedy ręce Mojżesza opadają, na polu bitwy przeważają Amalekici. I teraz coś ważnego. Kiedy, może inaczej, uwielbienie Boga sprowadza nie tylko Bożą obecność, ale uwielbienie Boga sprowadza, przynosi zwycięstwo. Tak? Uwielbienie Boga w naszym życiu nie tylko przyciąga Bożą obecność, ale ono przyciąga zwycięstwo. I co się dzieje? Chciałbym wam powiedzieć o czymś, co zdarza mi się słyszeć od ludzi właśnie, którzy toczą walkę. Od ludzi, którzy muszą stawić czoła jakiejś sytuacji życiowej, mają swojego amalekitę, tak? Czy to będą finanse, zdrowie, relacje, praca zawodowa, nauka, jakkolwiek by tego nie ubrać, jest jakiś problem. I co zdarza mi się słyszeć właśnie w takich sytuacjach, kiedy rozmawiam z ludźmi? Pastorze, mam teraz w życiu takie problemy, że nie w głowie mi jakieś uwielbianie. Tak? Albo jak to wszystko się skończy, jak spłacę długi, jak wyzdrowieję, jak załatwię sprawy, wtedy będę się modlił. Tak? To pokazuje brak zrozumienia, bo właśnie teraz, kiedy są twoje największe problemy, kiedy jest twoja największa ciemność, kiedy jest największy kłopot w życiu, to teraz szczególnie potrzebujesz to robić. To jest właśnie ten moment, żeby twoje ręce były podniesione. To jest ten moment, żeby z twoich ust wypływała modlitwa. Tak? Modlitwa, posłuchaj, modlitwa, uwielbienie to nie jakieś resztki, to nie jakieś ścinki twojego wolnego czasu, jakieś ochłapy, jak już zostają właśnie jakieś resztki, to wtedy to robię, wtedy sobie mogę pozwolić po prostu na to, żeby zafundować sobie taki luksus. Posłuchaj, to nie są jakieś uwielbienie, chwała dla Boga, to nie są fanaberie dewotów. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisze tak. Mówi, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. Jeszcze raz ci to przeczytam. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. Człowiek cielesny, człowiek bez duchowego życia, bez duchowego zrozumienia, bez objawienia, człowiek żyjący daleko od Boga nie zrozumie tego. Tak? Nie może tego zrozumieć, ponieważ to może zrozumieć tylko człowiek duchowy. Tak? Ale boję się, że wielu chrześcijan dzisiaj tego nie rozumie. Że wielu chrześcijan dzisiaj tego nie pojmuje. Życie wielu wierzących ludzi wyglądałoby radykalnie inaczej, gdyby czas, który przeznaczają, albo inaczej, czas, który inwestują w utyskiwanie, w narzekanie, w takie jędolenie, przeznaczyli na chwałę dla Boga. To życie twoje byłoby, nie powiem twoje, życie tych chrześcijan, ty taki nie jesteś oczywiście, ale życie tych chrześcijan wyglądałoby zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jestem pewien, że to byłoby życie zwycięskie. Nie chcę powiedzieć, że to byłoby życie bez problemów, ale to byłoby życie zwycięskie. Uwielbienie Boga przyciąga Bożą obecność. Amen. I narzekanie też kogoś przyciąga. Kogoś innego. Zgadnij kogo. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci powiedzieć, że Boża chwała objawia się na polu bitwy. To jest niesamowite, ale Boża chwała objawia się właśnie wtedy, kiedy toczysz problem. Kiedy jest nagonka na ciebie w pracy, kiedy masz problemy ze swoimi pracownikami. Boża chwała objawia się w naszym życiu wtedy, kiedy jesteśmy w problemach, w kłopotach finansowych, takich czy innych, niezamierzonych, nie planowaliśmy ich, nie szukaliśmy, nie staraliśmy się ich wywołać, jednak przyszły na nasze życie. I możesz narzekać i marudzić, albo możesz podnieść swoje ręce, stanąć przed Bogiem i wołać do Boga i zobaczysz Boże zwycięstwo i Boże chwałę. To jest ciekawe, że Boża chwała nie objawia się w bibliotekach teologów. Boża chwała nie objawia się w miejscach takich suchej teorii. Boża chwała przychodzi do naszego życia wtedy, kiedy jesteśmy wystawieni na jakiś atak i kiedy wołamy do Boga i On przychodzi jako nasz pomocnik. I to jest miejsce doświadczania Bożych zwycięstw. Jest taka historia, moi najbliżsi się wstydzą, kiedy ją opowiadam, ale tyle razy byli zakłopotani w tym miejscu, dlaczego by nie zrobić tego jeszcze raz. To było chyba 2 lata po tym, jak się nawróciłem, czyli taki jeszcze, można powiedzieć, młody chłopak. I pracowałem na budowie. Tak, panie Radku, zdarzało mi się wcześniej. W zasadzie nie rozwinąłem się, bo byłem pomocnikiem murarza, obsługiwałem betoniarkę. I pracowałem z takim chłopakiem. I on się chwalił tym, że jest satanistą. Miał takie długie, białe włosy. Jedyne, co mi się w nim podobało, to kowbojki. Klął jak szewc. I próbowałem się dzielić z nim Jezusem Chrystusem, Ewangelią. I szło to bardzo słabo. On był taki wyszczekany, wygadany. I zawsze odbił tego ping-ponga jakoś tak po prostu sprawnie, że stałem i nie potrafiłem mu w żaden sposób odpowiedzieć. I dojeżdżaliśmy do pola, tam pracowaliśmy na tej budowie, jeździliśmy maluchem i trafiła nam się taka sytuacja, wracaliśmy kiedyś z pracy, tankowanie samochodu na Oleskiej, na stacji benzynowej i wracaliśmy. I kierowcy mieli taki zwyczaj właśnie, że ten korek od wlewu paliwa kładli na dach i później zapominali, odjeżdżali i tak właśnie było z nami. On zatankował samochód do pełna. Pojechaliśmy, odwróciłem się, widziałem jak na Oleskiej po prostu do rowu spada z naszego dachu korek. Nie powiedziałem mu o tym. Zatrzymał się, to był już taki wieczór, robiło się szaro, słaba widoczność. Mówi, nie pojedziemy, dopóki po prostu nie znajdziemy tego korka. No zatrzymaliśmy się, rów taki potąd i szukanie po prostu wieczorem korka. Dramat, obciach i wiocha na maksa. 15 minut, 20, gościu się zaparł, nie? Ja mówię, no dobra, to trzeba siły wyższe uruchomić, nie? I słuchajcie, wiem, że to stanąłem w tym. Wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem, widzicie rów zarośnięty pokrzywami i w tym rowie z pokrzywami popachy stoi człowiek. Ma podniesione ręce do nieba i się modli. Po prostu ja tak zrobiłem tam, nie? Tak zrobiłem i mówię, skończyłem się modlić, oddałem Bogu chwałę, mówię, teraz idę po korek. Spuściłem głowę na dół i nie uwierzycie, ale ten korek leżał pod moimi nogami. Mówię, wow. Myślałem, że tak zawsze po prostu Bóg będzie wysłuchiwał modlitwy. Wsiedliśmy do samochodu, dałem mu ten korek. W tym samochodzie zaczął mnie chwalić po raz pierwszy. Nie? Nigdy nie był zadowolony z mojej pracy przy betonierce. I mówi, o, sokoli wzrok. Były harcerz, widać, nie? I mi się zrobiło tak głupio, nie? Mówię, ale jak powiem o Panu Bogu, to on mnie znowu po prostu spuści. I mówię, wiesz co, Jurek, ale ty się będziesz tam ze mnie śmiał, ale to Pan Bóg. Mówi, nie, no co ty? Ja mówię, serio, ja się tam modliłem. Nie? I on tak zawsze po prostu potrafił jakoś tak cwaniał mnie tak. Mówi, ty jesteś polski zielonoświątkowiec, ja amerykański satanista, będzie nam razem dobrze. Ale zaczęliśmy rozmowę w tym samochodzie od tego właśnie korka, od oddania Bogu chwały. I przez całą drogę opowiadałem Bogu i on zaczął coś o diable mówić. A ja chyba 2 tygodnie wcześniej, gdzieś czy 3 tygodnie wcześniej byłem na jakimś zlocie młodzieżowym. Modliliśmy się tam o opętaną dziewczynę, została uwolniona. Ja mówię, wiesz co, tak mówisz o tym diable, a nie masz pojęcia, o czym mówisz. Nie? I on pozwolił mi mówić. I jak dojeżdżaliśmy do Kluczborka, to on już ze strachu się trzymał normalnie w tym samochodzie. Kilka dni później oddał swoje życie Jezusowi. I wiecie, Boża chwała, właśnie te podniesione ręce, one przynoszą zmianę w sytuacjach, w których przegrywałeś do tej pory. Człowiek cielesny tego nie zrozumie, ale jako człowiek duchowy powinieneś to wiedzieć. Że właśnie, że wtedy, kiedy jest tak, kiedy coś nie idzie, to jest moment na uwielbienie Boga. To jest moment na uwielbienie Boga. Mojżesz, pomimo tego, że nie walczył mieczem, tak jak Jozue, poczuł się zmęczony tam na tej górze, tak? Poczuł się zmęczony. Ponieważ każdy długotrwały wysiłek powoduje, że po jakimś czasie, pomimo tego, że robimy to, co słuszne, pomimo tego, że robimy to, co jest właściwe, czujemy się zmęczeni. Każdy długotrwały wysiłek na nas tak działa. Jeśli jesteś liderem w kościele, posłuchaj. Jeśli jesteś liderem w kościele, albo nie tylko w kościele, w domu, tak? Może jesteś tą mamą, która trzyma tą bandę po prostu w karbach, żeby robili to, co potrzeba. W pracy jesteś liderem, pośród jakiś grono przyjaciół. To chcę ci powiedzieć, że oprócz ludzi, którym służysz, tak? Że oprócz ludzi, których prowadzisz, oprócz ludzi, za których się wstawiasz, modlisz, potrzebujesz wokół siebie mieć ludzi, którzy podtrzymują twoje ręce. To jest bardzo ważne. Posłuchaj, to jest naprawdę bardzo ważne. Potrzebujesz ludzi, którzy podnoszą twoje ręce. Walt Disney powiedział, to bardzo mi się podoba, powiedział, że są trzy kategorie ludzi. Ja lubię takie uproszczone wersje świata, takie bardzo proste po prostu. A to jest dla mnie, Walt Disney powiedział, że są ludzie, którzy dodają energii tobie i twojej wizji, są ludzie neutralni i są ludzie, którzy zabierają ci siłę. Ja tak dla siebie nazywam ich glonojady, bo oni się przysysają, wysysają po prostu z nas wszystko, tak? I my potrzebujemy wokół siebie ludzi pozytywnych. Tak? Potrzebujemy znaleźć ludzi pełnych wiary, ludzi podtrzymujących nasze ręce, dodających nam chęci do życia, gotowych do tego, żeby nas zachęcać do walki o zmianę na lepsze, takich przynoszących właśnie świeżość, energię, wiarę. Namawiam cię, miej w swoim życiu kilka takich osób. Potrzebujesz ich, tak? Potrzebujesz. Już nie mówię, że ty powinieneś być taką osobą, bo to jest jasne, zrozumiałe, oczywiste, tak? Bądź kimś takim, bądź kimś takim, bądź kimś właśnie, kto w innych wyzwala chęć. Po rozmowie z tobą niech ludzie po prostu mówią, dobra, nie, to co robimy, działamy, coś tam. Ja tak to samo mam przy Radku, nie? Pogadamy chwilkę, nie? Tam wypijemy kawę, ja mówię, dobra, dawać tą betoniarkę, jedziemy z tym koksem, nie? Ale posłuchaj, potrzebujesz naprawdę mieć w swoim otoczeniu takich ludzi, którzy są po prostu jak Red Bull, nie? Tak wypijesz ich trochę i napój druida, po prostu chce ci się więcej, tak? Miej kilka takich osób, a jeśli nie masz, to znajdź i zainwestuj czas w relacje. Połaź za takimi ludźmi. Ja tak zrobiłem kiedyś jako taki początkujący smarkaty pastor. Poszukałem ludzi, którzy po prostu przyniosą do mnie wizję. Dalej jestem smarkaty, wiem. To tak dzisiaj się zgrało. Ponieważ tacy ludzie właśnie, oni utwierdzają w nas życie, utwierdzają w nas wizję, podnoszą nas na lepszy poziom. Tak? Bo jeśli przewodzisz w kościele, jeżeli robisz właśnie coś dla innych, to jest bardzo dobrze, jeżeli od czasu do czasu, a najlepiej dość często, od kogoś usłyszysz takie słowa. Hej, to rozważanie biblijne, które dzisiaj przygotowałaś na tą grupę, było świetne. Naprawdę, to przyniosło coś nowego do mojego życia. Albo usłyszysz, fajnie, że zagraliśmy nową piosenkę. Fajnie, że nie gramy ciągle tych samych piosenek, tylko że zrobiliśmy coś nowego, tak? Albo usłyszysz, super, że od tylu lat z taką pasją, z takim poświęceniem prowadzisz zajęcia dla dzieci. Potrzebujesz to usłyszeć. Pomimo tego, że o tym wiesz, to potrzebujesz usłyszeć to z innych ust. Tak? Potrzebujesz w swoim życiu Arona i Hura. I to jest naprawdę bardzo ważne, tak? Ponieważ kiedy jesteśmy pozostawieni w samotności, przychodzi do nas rozproszenie, przychodzi do nas zniechęcenie, zmęczenie, w końcu zamieszanie. To są mordercy życia w nas. To są mordercy wizji. Jeśli dzisiaj nie masz Arona i Hura, to stwórz ich, wychowaj, znajdź i sam też bądź nim, tak? Podnoś cudze ręce, inspiruj, zachęcaj, módl się, wspieraj, mów dobre rzeczy, wstawiaj się za ludźmi toczącymi walkę, tak? Wstawiaj się za ludźmi toczącymi walkę, za sąsiadką, którą zostawił mąż, gdzieś poszedł w długą, za kimś, kto stracił pracę, za kimś, kto w pracy przeżywa problem, bądź kimś takim, wspieraj. I osobiście muszę wyznać to, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mam was takich. Naprawdę jestem w genialnej sytuacji, tak? Bo kiedy czuję, że zwalniam, kiedy czuję, że nabieram wody i zaczynam tonąć, to walę do tych ludzi jak w dym i zawsze mogę liczyć na zachętę, zawsze mogę usłyszeć od nich jakieś słowo i wiecie co, to jest dla mnie ważna część życia i ty też tego nie lekceważ. Okej, teraz krótka instrukcja obsługi lidera. Tak? W przewodzeniu, nie mam na myśli tylko kościoła, posłuchajcie, ale w rodzinie, właśnie w pracy, w jakimkolwiek liderstwie, w przewodzeniu istnieje pewien ciężar. Tak? Istnieje pewnego rodzaju To jest pewnego rodzaju ciężar i on wynika, powiedziałbym, że on wynika z, z tego, że powierzone nam sprawy i powierzeni nam ludzie obciążają nasze serce, nasze myśli. Tak? Jeśli jesteś dobrym liderem, to troszczysz się o ludzi, którzy... Jak jesteś pracodawcą, to nie myślisz tylko o tym, żeby mieć zysk, ale o to, żeby twoi pracownicy mogli zarobić na chleb, bo oni mają rodzinę, tak? Więc jak jesteś dobrym liderem, to troszczysz się o powierzonych ludzi. I tak jest też z pastorowaniem. Dość trudno mi o tym opowiedzieć, dość trudno to wyjaśnić, ale tak jest. Ale też z drugiej strony nie chciałbym przed waszymi oczyma rysować takiego czarnego obrazu, takiej atmosfery martyrologii zawodu pastora. Tak? Umartwienie, o jakie to ciężkie, nie dałbyś rady na pewno, nie dałbyś rady, tylko ja mogę, ale to jest taki ciężar, jest tak trudno. Nie, tak nie jest. Jest dobrze, to jest dobre, to jest błogosławione życie, ale istnieje w tym pewien ciężar. Tak? Apostoł Paweł w 2 do Koryntian, on opisuje taką sytuację, on mówi o sobie, mówi o swoich problemach, swoich kłopotach. Mówi, 3 razy ze mną rozbił się statek. Pamiętacie ten fragment? Mówi, że byłem prześladowany na lądzie, na morzu, od fałszywych braci, ileś razy byłem chłostany, ukamienowany i tak dalej. I na koniec mówi, a na dodatek dochodzi do tego codzienna troska o zbory i chrześcijan. I teraz posłuchaj, skoro przywództwo to pewnego rodzaju ciężar, to wspieraj swojego lidera, ponieważ on ci o tym nie powie, ale potrzebuje tego. Bądź tym, który nie wiesza się na jego rękach, ale je podnosi do góry, tak? Miej w sobie albo inaczej, bądź, tak? Bądź kulturą zachęty. Bądź kulturą szacunku, bądź kulturą wdzięczności, bo to jest kultura Królestwa Bożego. Bo to są wartości Królestwa Bożego, tak? A teraz kilkoma zdaniami opiszę wam kulturę społeczeństwa, w jakim żyjemy. To nie wiedziałaś, na co się piszesz, jak brałaś liderowanie tej grupy dla kobiet? Teraz sobie radź, tak? Albo ojejku, jejku, jak ci trudno, tak? Idź do kogoś innego się pożalić, tak? U mnie nie szukaj zrozumienia. Albo ja od razu wiedziałem, że on nie da rady. A staram się tak to trochę w żartach przedstawić, ale wydaje mi się, że to są wartości, to jest kultura świata, w którym żyjemy. W Polsce to trochę wynika z naszej historii. Ostatnie 200 lat nie były zbyt przychylne pod tym względem. Rozbiory, wojny i my w naturze mamy taką podejrzliwość w stosunku do jakiejkolwiek władzy. I bardzo często, jak się nawracamy, przynosimy to do kościoła. Osąd i krytykanstwo podcina ludziom skrzydła. Tak? Osąd i krytykanstwo takie... Nie chcę powiedzieć, że każda krytyka jest zła, ale takie krytykanstwo, tak? To podcina skrzydła liderom i oni czasami mają ochotę powiedzieć, pomimo tego, że wiedzą, że ich powołanie przyszło z nieba, to oni mieliby ochotę powiedzieć, a po co mi to było, mogę żyć normalnie, tak? Mogę się w nic nie angażować. To jest głos z piekła, posłuchajcie, to jest głos z piekła. I po 20 latach praktyki wydaje mi się, że jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed Kościołem w Polsce, przed Kościołem Jezusa Chrystusa w Polsce, to jest, bo wiecie, da się ludzi przekonać, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków i religijności. Tak? Da się ludzi przekonać. Można ludziom przekazać, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, bo Biblia tak mówi. Tak? Można z eschatologii biblijnej wywieść, że jest tylko zbawienie i potępienie, czyli niebo i piekło i nie ma trzeciej opcji. Tak? Da się ludziom to przekonać, ale powiem wam, niezwykle trudno jest wyrzucić z nas, z Polaków, taką kulturę osądu, dystansu, narzekania i krytykowania. To jest jakieś takie dziadostwo, które przyczepiło się do nas i nie sposób tego z nas wywalić. Nie sposób z tego z nas wydusić. I byłem ostatnio pod wielkim wrażeniem, bo nikt tego dla mnie osobiście jaśniej nie zdefiniował, nikt tego jaśniej nie powiedział, jakoś nie sprecyzował, niż Arek Krzywodajc. On ostatnio na Facebooku zawarł zdanie, które po prostu poraziło mnie swoją jasnością. On powiedział tak, zadaniem Kościoła jest przemiana roszczeniowych klientów w uczniów. Wow, to jest objawienie z nieba. To jest rola Kościoła, tak? Bo wielu, nie mówię, że w każdym Polaku, ale jest nas taka postawa, a współczesny świat jakby to rozwija, takiego roszczeniowego klienta, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale korporacje dla swoich działów obsługi organizują takie szkolenia z obsługi trudnego klienta, tak? Dla ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, są szkolenia z obsługi trudnego klienta. Ja wam powiem, jak wygląda w kościele trudny klient. W kościele trudny klient wygląda tak. On mówi tak. Za długo, za krótko, za zimno, za ciepło, za głośno, za cicho, a w ogóle tak, jak oni się dzisiaj ubrali. Tak? Komuś się Przychodzimy do kościoła, szukając zaspokojenia swojego głodu duchowego. No albo ktoś nas przyciągnął, jesteśmy pierwszy raz i zastanawiamy się, jak uciec, nie? Ale przychodzimy, żeby wzrastać gdzieś i tak dalej, ale na początku przychodzimy właśnie z taką postawą, no właśnie taką dziadowską, tak? Jeżeli tego z nas nie wywalimy, jeżeli to dziadostwo z nas nie wyjdzie, to będziemy uprawiać dziadostwo, Kościół będzie dziadowski, to będzie straszne miejsce, tak? Ponieważ to się utrwali i zostanie i później wszyscy muszą się z tobą użerać. A ty oczywiście masz ambicje użerać się ze wszystkimi, tak? I później wychodzą tak, że jeśli nie będzie po mojemu to, nie gram, nie śpiewam, nie angażuję się, nie prowadzę, nie wpłacam, a w ogóle to nie przychodzę. Jeśli nie będzie po mojemu, tak? Posłuchajcie, my wszyscy tutaj jesteśmy po to, żeby stać się sługami. Tak? My po to jesteśmy, żeby się stać sługami. Tak? I liderzy też, a szczególnie Jezus powiedział, że jeśli chce ktoś pomiędzy wami być wielki, to niech ubierze koronę i krawat. Nie, niech się stanie sługą. My przychodzimy tutaj zmieniać swoje życie, żeby stawać się sługami. To jest powód. Jeżeli nie wywalimy z nas tego roszczeniowego klienta, biada Kościołowi. Biada Kościołowi. Rolą Kościoła jest przemiana nas. Jesteśmy, żebyśmy się zmienili. Ciekawa sprawa o Jozłem, bo ja ostatnio bardzo dużo wracam, czytam, przeglądam, odnajduję w tej historii o Jozłem i Mojżeszu rzeczy, których po prostu wcześniej nie było w mojej Biblii. Ktoś je dopisał niedawno. Czytałem to 5., 10. raz, nie wiem, który, i to mówi do mnie, to mnie buduje. Ciekawa sprawa z Jozłem, tym następcą Mojżesza, zanim został wielkim przywódcą Izraela, czytamy o tym, że był sługą Mojżesza. Czytamy, że był sługą Mojżesza, tak? Jozłe, dopóki był sługą, nie potrzebował własnej wizji, nie potrzebował własnych planów, nie łaził, nie mówi, Mojżesz źle to robi, ja bym to zrobił lepiej. On po prostu robił to, co Mojżesz... Nie potrzebował po prostu mieć swojej agendy własnej. Jest jeszcze jedna rzecz, to jest niesamowite. Niedawno, pierwszy raz to przeczytałem niedawno. Czytamy o tym, że kiedy Mojżesz szedł do namiotu spotkania, kiedy Mojżesz chodził do namiotu spotkania z Bogiem, Jozue szedł z nim. Kiedy Mojżesz wychodził, Jozue zostawał w namiocie, w którym była Boża obecność. Posłuchaj, życzę ci takiej duchowej owocności. Życzę ci, żebyś był owocnym liderem, żebyś stał się liderem, żebyś rozwijał swoje liderstwo, ale potrzebujesz po prostu Bożej chwały. Potrzebujesz być w namiocie, w którym jest Boża obecność. Okej, jeszcze jedna rzecz, albo dwie rzeczy jeszcze i kończymy. Amalekici. Jak ktoś czyta tą historię, to się może mu wydawać taka straszna zakończenie, tak? Że od tej pory pokres jest wojna z Amalekiem i pamięć o nim nie będzie. Posłuchaj. Bóg jest dobry, ale Bóg też jest sprawiedliwy. Bóg jest święty i chcę ci też powiedzieć, że Bóg jest groźny. Bóg jest groźny. Biblia mówi, że Bóg nie pozwala się z siebie naśmiewać. I Bóg poważnie traktuje swoje dzieci i Bóg też poważnie traktuje wrogów swoich dzieci. Mamy obrońcę. Mamy obrońcę. Są takie chwile po prostu, że wydaje się, że ci ludzie nas zjedzą. Tak? Okantują nas w interesach. Ach, ale chcę ci powiedzieć, że masz obrońcę. Że masz obrońcę, tak? I to już naprawdę ostatnia rzecz. Aaron i Hur podstawili Mojżeszowi kamień, na którym on mógł spocząć. I powiem wam, że od razu mi przychodzi do głowy to jedna rzecz po prostu, że innego fundamentu nie ma. Że nie ma innej opoki, innej skały, na której moglibyśmy się oprzeć. 27 lat temu Bóg dał mi kamień. Bóg podsunął kamień po prostu pod mój tyłek, żebym mógł usiąść, żebym mógł na nim stanąć, oprzeć się. Powiem wam, nie wiem, kim dzisiaj bym był, co bym robił. A nie jestem święty, idealny, ale Jezus Chrystus po prostu radykalnie zmienił moje życie. Życzę ci tego samego, żebyś tak mógł mówić, nie tylko właśnie do ludzi, ale żebyś do siebie samego powiedział. Mam najlepsze życie, ponieważ oparłem się na Chrystusie. Amen.